Luftwaffe się nimi szczyciło. Wojna błyskawiczna się nimi odznaczała. Bezbronne miasta były nimi przerażone. Okrzyknięte trąbami jerychońskimi przez propagandę nazistowską, Junkersy Ju-87 Stuka jak nigdy dotąd w historii potrafiły wyjątkowo precyzyjnie bombardować, a nim do bombardowania dochodziło. Przeraźliwy efekt akustyczny osiągany dzięki zamontowanym do kadłub syren potęgują papierowe rurki doczepiane do bomb. Całość tworzy aurę trwogi i przerażenia, nim dochodzi do samego bombardowania. Maszyna nie może się pochwalić oszałamiającym pancerzem. Nie zabiera ze sobą wielkiej ilości bomb. Prędkością również nie zachwyca. Osiąga od 320 do 410 km na godzinę, a podczas nurkowania 650 km na godzinę. Zastosowanie bombowców Stuka jest dość proste, ale i rewolucyjne. Nigdy dotąd bowiem nie praktykowano, by nadlatujące bombowce nagle nad celem pikowały w dół, zwalniały bomby i wyrównywały lot. Taktyka otwiera Niemcom drogę do wykonywania wyjątkowo skutecznych bombardowań, po których mogą nadjechać wojska pancerne. Symbol siły Luftwaffe ze skrzydłami w konfiguracji litery W. Pierwszy raz bojowo pojawiają się na ogarniętej wojną domową hiszpańskim niebie. Poznajmy historię samolotów Junkers Ju-87 prosto z mostu. Zapraszam! Czasy I wojny światowej to czas przaśnych samolotów bombowych zrzucających bomby z lotu poziomego, gdzie celowniki były do niczego, a trafienie w maleńki cel naziemny praktycznie graniczył z cudem. Po zakończeniu Wielkiej Wojny lotnictwa wojskowe całego świata skupiają się na uskutecznieniu zarówno konstrukcji samolotów, jak i ustaleniu skuteczniejszej taktyki bombardowania. Stawiają na zrzucanie jednej bomby sporego kalibru w locie nurkowym. Dzięki temu celowanie ma w końcu jakiś sens, a atak przypomina precyzyjny. 4 lata po zakończeniu Wielkiej Wojny w 1922 roku Niemcy, czyli naród pokonany podczas tej Wielkiej Wojny, rozpoczynają tajne prace skupiające się wokół reaktywowania swojego przemysłu lotniczego, co oczywiście łamie postanowienia Traktatu Wersalskiego, który dość wyraźnie im tego procederu zabrania. Tylko żeby nikt niczego nie widział i żeby nikt o niczym nie wiedział, Rzesza Niemiecka podpisuje ze Związkiem Sowieckim specjalny traktat. Traktat w Rapallo. Zgodnie z tym, że z dala od czujnego oka i nadzoru komisji alianckich Niemcy mogą na terenie Związku Sowieckiego szkolić swoich pilotów i testować swoje samoloty wojskowe do woli. Mija 12 lat i w roku 1934 wciąż utajniony Sztab Generalny Lotnictwa Niemieckiego rozpoczyna historię Schwerer-Stuka poprzez przekazanie niemieckim firmom lotniczym swoich założeń konstrukcyjnych. Pierwszy samolot prezentowany jest we wrześniu. W październiku trwają prace nad kabiną, kadłubem i usterzeniem. W listopadzie biorą się za skrzydła, podwozie i zespół napędowy. W samym 1934 roku 16 konstruktorów pracuje w pocie czoła niemal 3,5 tysiąca roboczogodzin. Tempo jest niezadowalające. Zatem w kolejnym roku zatrudnia się dwukrotnie więcej konstruktorów, a firma Junkers otrzymuje kontrakt na 3 prototypy. Na temat firmy Junkers warto wspomnieć, że w 1933 roku naziści wykurzyli właściciela, profesora Hugo Junkersa, nacjonalizując całe jego przedsiębiorstwo. Kiedy go wyrzucili, fabryka zatrudniała 2200 osób. 2 lata później zatrudnia już ponad 7 razy tyle, stając się największą fabryką samolotów w kraju. Kiedy naziści upaństwowili fabrykę, wartość sprzedaży przedsiębiorstwa wynosiła 52 miliony Reichsmarek. 7 lat później, w 1940, ich sprzedaż podskakuje do 670 milionów, ale wróćmy do Junkersa Ju-87. Pierwszy prototyp pojawia się w kwietniu 1935 roku. Pojawiają się problemy ze stabilnością w locie, ale konstrukcja skrzydeł daje zaskakująco dobre właściwości pilotażowe. Poważnym problemem za to jest niewydolne chłodzenie silnika. Do końca 1937 prowadzone są dalsze testy techniczne i taktyczne, ale do finalnego testu dochodzi podczas wojny domowej w Hiszpanii. W listopadzie 1937 roku do Hiszpanii trafiają 3 sztuki. Hiszpanie raczej nie doceniają maszyn, bo nadają im miano stupidos, czyli miano głupków. Ich debiut przypada na dzień 17 lutego 1938 roku. Operacja w rejonie Teruel nie kończy się spektakularnym widowiskiem chwały i glorii zwycięstwa. Pilotom udaje się co prawda zrzucić trzy 250-kilogramowe bomby, ale zrzucają je nie na ten cel, co trzeba. Mało tego, w ogóle nie trafiają w ten obrany swój cel. Szansa na rehabilitację przychodzi po upływie 2 tygodni. 6 marca mają zniszczyć most na rzece Ebro. Niestety piloci nie trafiają w cel. Nieugięci i zdeterminowani próbują swoich sił na następny dzień. Niestety i tym razem porażka. Przełomowym dniem dla sztukasów jest Dzień Kobiet, 8 marca 1938 roku. Dwóm bombowcom udaje się trafić w tory kolejowe na stacji Puebla de Iar. Dwie 500-kilogramowe bomby przerywają linię łączącą Saragossę z Alcaniz. Generalnie do kwietnia bombardowania cieszą się zmiennym szczęściem. W maju skuteczność robi już większe wrażenie. W lipcu do 3 jednostek dołączają kolejne 2, powodując, że działania sztukasów nabierają rumieńców. Sprawdzoną taktyką jest zrzucenie pojedynczej bomby ważącej 0,5 tony. Ostatnia seria 13 nalotów bombowych pod hiszpańskim niebem następuje 27 marca. Na następny dzień Madryt się poddaje. Na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej. Jak wynika z raportu generalnego kwatermistrza sił powietrznych z 31 sierpnia 1939 roku, do wojny gotowych jest 366 Ju-87. Wielu jest zdania, że pancernik Schleswig-Holstein rozpoczyna II wojnę światową ostrzałem Westerplatte. Niewielu za to wie, że 11 minut przed ostrzałem niemieckiego pancernika niemieckie sztuki bombardują punkty odpalania ładunków wybuchowych przy moście w Tczewie, który jest przez nas zaminowany. Atak mający zapobiec wysadzeniu mostu celu nie osiąga. I o 6.30 polscy saperzy i niemieccy agresorzy żegnają się z mostem. Część historyków uważa, że atak sztukasów na Wieluń, który ulega znacznemu zniszczeniu, jest oficjalnym początkiem kampanii wrześniowej. 1 września Ju-87 zatapiają torpedowiec ORP Mazur czy okręt pomocniczy Nurek. W bitwie nad Bzurą to Ju-87 zrzucają na polskich obrońców ponad 420 ton bomb, skutecznie przełamując opór naszej obrony. Kiedy Niemcy nacierają na nasze tereny z całą stanowczością, Wielka Brytania, wypowiadając wojnę Niemcom 3 września, dochodzi do wniosku, że rozsądne jest, by odciąć Niemców od norweskich dostaw rudy żelaza. Tak powstają brytyjskie plany opanowania norweskiego Narwiku, przekroczenia granicy ze Szwecją i zajęcia zagłębia rudy żelaza w pobliżu Gällivare. Tylko że Niemcy domyślają się wszystkiego i inaugurują ćwiczenia nad Weserą, czyli wprowadzają w życie plan Weserübung. Żeby nie dać się odciąć od rud żelaza, Niemcy atakują Danię, która poddaje się natychmiast, i wspieraną przez Francję i Wielką Brytanię Norwegię. Do operacji angażowany jest dywizjon liczący 39 samolotów Junkers Ju-87. Ten atakuje punkty artylerii, stanowiska obserwacyjne wroga czy statki alianckie. Podczas tej operacji Ju-87 potwierdzają, że są w ścisłej czołówce najbardziej efektywnych broni III Rzeszy. Przyczyniają się do zatopienia wielu jednostek sprzymierzonych, tracąc przy tym zaledwie 16 maszyn. Kampania na zachodzie nie zaczyna się dla Niemców najszczęśliwiej. W pierwszym dniu operacji Luftwaffe traci 10 Junkersów Ju-87. Na cele kampanii Luftwaffe wyznacza łącznie 360 Junkersów Ju-87, które zaczynają od atakowania alianckich lotnisk mieszczących się wzdłuż linii frontu. Ju-87 bombardują belgijski Fort Eben-Emael. Bombowce skutecznie łamią opór broniących we francuskim mieście Sedan serią około 300 nalotów. Podczas operacji na zachodzie kluczem do sukcesu kampanii są oficerowie łączności, którzy przykładowo we Francji mogą liczyć na to, że już w 10 minut po wezwaniu sztukasy nadlatują i sieją spustoszenie na pozycjach francuskich. Planowanie działań wojennych jeszcze nigdy nie widziało tak sprawnie działającego systemu. System ten rozgramia statki alianckie podczas ewakuacji Dunkierki. Royal Navy traci ponad 70% swoich niszczycieli. Z 40 zostaje im zaledwie 11. Do tego zniszczono 89 statków handlowych. Bitwa o Francję angażuje 120 Junkersów Ju-87. Działania wojenne przetrzebiają ich szeregi do 80 maszyn. Junkersy Ju-87 potrafią siać spustoszenie pod warunkiem, że Luftwaffe wpierw zdobywa przewagę w powietrzu. Podczas bitwy o Anglię o takiej dominacji nie ma mowy. Stąd o skuteczności rozprawiać tu nie można. Wręcz przeciwnie. Bitwa o Anglię obnaża wszystkie wady niemieckich superprecyzyjnych bombowców. Nie są takie wspaniałe, skoro latają wolno. Mają wyjątkowo słabe uzbrojenie defensywne, a o opancerzeniu już lepiej nie wspominać. Wadą również jest sam rewolucyjny styl bombardowania. Podczas nurkowania Ju-87 jest wyjątkowo podatny na nieprzyjacielski ogień. To zresztą jeszcze przed wojną było solą w oku dowództwa niemieckiego. Jednostki sieją spustoszenie pośród okrętów Royal Navy i statków handlowych. Do tego niszczą brytyjskie lotniska, ale nieodwracalnie pryska mit niezwyciężonego bombowca nurkującego. To, co pod niebem brytyjskim mogło frustrować Luftwaffe, już nie frustruje na początku walk podczas realizacji planu Barbarossa, czyli ataku na Związek Sowiecki. Pierwszego dnia walk Hermann Göring nie wierzy dostarczanym statystykom. Do tego stopnia nie wierzy, że każe liczyć wraki. Pierwszego dnia walk niemieckie lotnictwo doszczętnie niszczy lotnictwo sowieckie. Sowieci tracą bowiem w okolicach 1500 samolotów. W ciągu pierwszych dwóch dni walk Stalin traci 2000 swoich maszyn, przez co sowiecki opór powietrzny praktycznie nie istnieje do końca roku. Sztukasy dewastują, co tylko znajdą na swojej drodze. Wrogie samoloty, lotniska, artyleria, linie zaopatrzeniowe, pociągi, wrogie pojazdy, pancerniki, niszczyciele, okręty podwodne. Najskuteczniejszą eskadrą w kampanii jest eskadra 77. Niszczy ponad 2400 pojazdów, ponad 230 czołgów, ponad 90 pozycji artyleryjskich, ponad 20 pociągów transportowych, sama tracąc przy tym 32 jednostki. Podczas bitwy o Stalingrad maszyny udowadniają raz po raz swoją skuteczność. Przy czystym niebie Junkersy mogą robić, co dusza zapragnie. Podczas letniej ofensywy Luftwaffe organizuje największą flotę powietrzną w dziejach świata w liczbie 1800 samolotów, z czego sztuk było 151. Stalingrad doszczętnie zostaje zniszczony podczas tysięcy ataków bombowych. 14 października 1942 roku, tego jednego dnia, pierwsza, druga i wspomniana już 77. Eskadra bombowców nurkujących wzbijają do lotu ponad 87 tysięcy razy swoje Ju-87. Od 1943 roku Junkersy Ju-87 nie mają się już czym chwalić. Utrata dominacji w powietrzu przez siły III Rzeszy powodują, że Junkersy stają się łatwym celem dla lotnictwa sił alianckich. Z miesiąca na miesiąc maszyn tracą coraz więcej. Do końca stycznia 1945 roku Luftwaffe ma do dyspozycji już zaledwie 104 sztuki. Brak paliwa uziemia większość z nich. Już do końca wojny nieczęsto wzbijają się one w powietrze. Luftwaffe się nimi szczyciło, wojna błyskawiczna się nimi odznaczała, bezbronne miasta były nimi przerażone. Junkersy Ju-87 sztuka potrafiły wyjątkowo precyzyjnie bombardować, ale do tego potrzebowały właściwych warunków, dominacji w powietrzu i przede wszystkim paliwa. Bez tego symbol III Rzeszy nie był już taki niezwyciężony, a wycie syren już na nic się nie zdawało. Dzięki bardzo za obejrzenie. Jeśli się podobało, dajcie kciuki do góry, jak nie to w dół, a jak średnio, to dajcie jednego kciuka w bok. Subskrybujcie, jeśli chcecie obejrzeć więcej. No i dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w komentarzach. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was zrobi sobie z papieru takiego sztukasa i puści za okno. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.